Europa, 1918 rok. Pierwsza wojna światowa, nazywana Wielką Wojną, kończy się porażką wszystkich trzech zaborców. W strukturach armii austro-węgierskiej 4 lata wcześniej powstały legiony polskie, złożone z ochotników, którzy poprzez służbę na rzecz cesarza chcieli wywalczyć Polsce niepodległość. Swoją działalność na terenie wszystkich trzech zaborów prowadzi tajna organizacja założona przez Józefa Piłsudskiego – Polska Organizacja Wojskowa. Na zachodzie zaś funkcjonuje Błękitna Armia pod dowództwem byłego legionisty generała Józefa Hallera. W czasie Wielkiej Wojny każdy z zaborców próbuje pozyskać przychylność Polaków, gwarantując im utworzenie namiastki niepodległej Polski. Wojna pomiędzy państwami centralnymi a Rosją powoli zmierza ku końcowi. Car rosyjski traci władzę, wybucha w Rosji rewolucja. Zawarty zostaje traktat brzeski pomiędzy państwami centralnymi a Rosją, na mocy którego Niemcy przejmują kontrolę nad niemal wszystkimi terenami, które niegdyś należały do Rzeczypospolitej obojga narodów. Pomimo zwycięstwa nad Rosją, państwa centralne nie są w stanie zwyciężyć na zachodzie. Przegrywają więc wszyscy trzej zaborcy. Polska odzyskuje niepodległość. Granice nie są jeszcze jednak w pełni ukształtowane. O przyłączeniu Wielkopolski do Rzeczypospolitej decyduje powstanie. Mieszkańcy Warmii i Mazur mają określić swoją przynależność na drodze plebiscytu. Podobnie sprawa kształtuje się na Śląsku, jednakże plebiscyty nie wystarczają. Potrzebna jest dogrywka w postaci trzech powstań śląskich. Wschodnie granice były przedmiotem sporu Litwy, Rosji, Polski i Ukrainy. Wybucha krótka wojna polsko-ukraińska, w której ogromną rolę odegrały oddziały ochotnicze. Orlęta lwowskie obroniły miasto i przypieczętowały jego przynależność do Polski. Niedługo później Polacy i Ukraińcy decydują się na współpracę. Na wschodzie pojawia się nowe niebezpieczeństwo. Rosja po detronizacji cara pogrążona jest w konflikcie wewnętrznym. Coraz więcej jednak wskazuje na to, że w konflikcie tym zwyciężą bolszewicy. Chcą oni jednak doprowadzić do wybuchu rewolucji również w innych krajach. Przykładem tego jest fakt utworzenia w pełni zależnej od rosyjskich bolszewików Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Jej pierwszym celem jest dezorganizacja nowo powstałego państwa polskiego i pogłębiania chaosu panującego w kraju. Z terenów zajętych po traktacie brzeskim wycofuje się w końcu armia niemiecka. W jej miejsce wkraczają wojska polskie, sowieckie i ukraińskie. Zaczyna się rywalizacja, której stawką jest kształt wschodniej granicy Polski. Wybucha wojna pomiędzy odradzającą się Polską a Rosją sowiecką. W dzisiejszej audycji pomówimy o tym, co było kiedyś, ale również o tym, co dzieje się teraz. Historia jest przecież nauczycielką życia. Przy mikrofonie Radosław Lech, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, a Państwa i moimi gośćmi są natomiast profesor Witold Gieszyński z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
A także oficer prasowy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, porucznik Paulina Kacprzycka. Dzień dobry, panie porucznik.
Dzień dobry.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę było swojego rodzaju cudem, nie bójmy się tego powiedzieć, ale jest też efektem ciężkiej pracy wielu pokoleń Polaków. Nieistniejące przecież formalnie państwo nie mogło mieć sił zbrojnych. Pomówmy zatem o tym, jak te siły zbrojne powstawały. Pomówmy o zaangażowaniu Polaków w czasie I wojny światowej. Panie profesorze.
Już w epoce zaborów służba ochotnicza stała się symbolem obywatelskiej postawy bezinteresownego poświęcenia dla kraju, męstwo ochotników budowało swoisty etos walki, który stał się istotą patriotyzmu, spełnienia obowiązku wobec Polski znajdującej się pod zaborami. Z kolei polscy ochotnicy od początku I wojny światowej, to jest od 1914 roku, podjęli walkę, choć podówczas perspektywa odrodzenia niepodległej ojczyzny wydawała się jeszcze bardzo odległa. Ochotnikami byli na przykład Bajończycy. Nazwa pochodzi od miejscowości Bayonne we Francji, gdzie wysłano ich na przeszkolenie. Mówię tutaj o oddziale liczącym około 200 żołnierzy, który zaczęto formować we Francji już właśnie w sierpniu 1914 roku, a więc bezpośrednio po rozpoczęciu działań wojennych. Bajończycy w szeregach armii francuskiej bohatersko i za cenę dużych strat walczyli na froncie zachodnim. Należy podkreślić, że byli wówczas jedynym zwartym oddziałem polskim, który pod sztandarem z Orłem Białym walczył z Niemcami na froncie zachodnim. Ochotnikami byli też żołnierze Legionów Polskich, utworzonych w sierpniu 1914 roku. Legiony stanowiły oddzielną formację armii austro-węgierskiej. W Legionach znaleźli się członkowie polskich organizacji paramilitarnych, które powstały jeszcze przed wojną. Mam tu na myśli Związek Strzelecki, Polskie Drużyny Strzeleckie, czy też Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Przypomnijmy, że w grudniu 1914 roku utworzono pierwszą brygadę Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, liczącą 5,5 tysiąca żołnierzy. Z kolei w maju 1915 roku utworzono drugą i trzecią brygadę Legionów, liczące odpowiednio 5 tysięcy i 6 tysięcy żołnierzy. Jako ciekawostkę dodajmy, że w 1914 roku do Legionów Polskich jako ochotnik zaciągnął się młody, 16-letni chłopak Henryk Dobrzański, później słynny major Hubal. Należy podkreślić, że żołnierze Legionów Polskich szczególnie zasłużyli się w bitwie pod Kościuchnówką na Wołyniu, rozegraną w lipcu 1916 roku, gdzie za cenę dużych strat, bo przypomnijmy, to było około 2000 zabitych i rannych, nie dopuszczono do przełamania frontu oraz powstrzymano ofensywę wojsk rosyjskich. Z kolei kawalerzyści drugiej brygady Legionów, walcząc na terenie historycznej Besarabii, 13 czerwca 1915 roku wsławili się brawurową szarżą na pozycje rosyjskie pod Rokitną. Przypomnijmy, że do ataku zostali poprowadzeni przez swojego dowódcę, rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, który podczas tej szarży został śmiertelnie ranny. O zaciętości walk może świadczyć fakt, że z atakujących ponad 60 ułanów, bodaj 64, przeżyło ledwie kilku. Ochotnikami byli również członkowie tajnej polskiej organizacji wojskowej, znajdującej się pod politycznym zwierzchnictwem Piłsudskiego. Według deklaracji ideowej celem POW miała być zdobycie niepodległości Polski drogą walki zbrojnej. Jej członkowie rekrutowali się m.in. ze wspomnianych już przeze mnie polskich drużyn strzeleckich, czy też Związku Walki Czynnej, powołanych do życia jeszcze przed wojną. Ochotnikami byli również żołnierze Błękitnej Armii, dowodzonej przez generała Józefa Hallera, formowanej, przypomnijmy, od 1917 roku we Francji, w której szeregi wstępowały tysiące Polaków rozrzuconych po świecie, między innymi z Francji, ale także, przypomnijmy i dodajmy, z USA czy też z Kanady. Po powrocie do kraju żołnierze Błękitnej Armii, liczącej wówczas blisko 70 tysięcy osób, od razu zostali skierowani na front, biorąc udział w walkach z Armią Czerwoną. Należy przy tym wspomnieć także o żołnierzach walczących w formowanych od 1917 roku w Rosji trzech korpusach polskich. Poza tym w styczniu 1919 roku przypomnijmy, że powstała 5. Dywizja Strzelców Polskich, zwana też Dywizją Syberyjską, od miejsca, gdzie była formowana. licząca łącznie około 12 tysięcy żołnierzy. Na jej czele stanął pułkownik, a późniejszy generał Kazimierz Rumsza. Organizacyjnie, dodajmy, dywizja należała wraz z 4. Dywizją Strzelców Polski generała Lucjana Żeligowskiego, działającą na południu Rosji, do Armii Polskiej we Francji generała Józefa Hallera. Do szeregów Dywizji Syberyjskiej masowo garnęli się Polacy, dawni jeńcy z armii austro-węgierskiej i niemieckiej, a także miejscowi ochotnicy, często zesłańcy polityczni bądź ich potomkowie. Przykładem bohaterskiej postawy były również Orlęta Lwowskie. Przypomnijmy, że 1 listopada 1918 roku rozpoczęły się walki polsko-ukraińskie we Lwowie, gdzie Polacy stanowili, dodajmy, ponad połowę mieszkańców miasta. Ponad 25% to byli Żydzi, a około 18-19% stanowili Ukraińcy. Broniąc polskości miasta, w walkach ochotniczo wzięło udział wielu jego mieszkańców, w tym także młodzież lwowska, nazwana właśnie Orlętami Lwowskimi, ponieważ byli nimi uczniowie szkół powszechnych i średnich, wywodzących się, co warto podkreślić, ze wszystkich grup społecznych, a także lwowscy studenci. Dodajmy, że wielu z nich poległo, okrywając się wieczną chwałą. Jednym z nich był 13-letni gimnazjalista Antoni Petrykiewicz, albo po prostu Antoś Petrykiewicz, który za niezwykłą odwagę w walce został najmłodszym w historii kawalerem orderu Virtuti Militari. Ranny podczas walk zmarł w szpitalu w styczniu 1919 roku i został pochowany początkowo na cmentarzu Łyczakowskim, a następnie spoczął w kwaterze obrońców Lwowa. Należy właśnie podkreślić rolę kobiet, które walczyły o niepodległą Polskę. Przykładem takiej działalności jest Ochotnicza Legia Kobiet, założona w 1918 roku we Lwowie, której komendantką była Aleksandra Zagórska, żołnierz Legionów Polskich, która ostatecznie dosłużyła się stopnia podpułkownika Wojska Polskiego. Należy dodać, że los nie szczędził jej tragedii, ponieważ i to osobistych tragedii, ponieważ jej pierworodny syn, 14-letni Jerzy, jako Orlę Lwowskie, wziął udział w walkach o Lwów, w których poniósł śmierć. Natomiast wracając do Ochotniczej Legii Kobiet, zajmowała się ona organizowaniem punktów sanitarnych, ale jej członkinie brały także udział w walkach polsko-ukraińskich, o czym pan wspomniał przed chwilą we Lwowie, często w pierwszej linii. Szacuje się, że w walkach o Lwów w szeregach OLK walczyło około 400 kobiet, kilkadziesiąt oddało życie w obronie miasta. Z kolei podczas wojny polsko-rosyjskiej 1919-20 liczebność organizacji zwiększyła się już do 2,5 tysiąca ochotniczek. W 1919 roku brały one udział w obronie Wilna przed bolszewikami. Dodajmy, że ochotniczki te walczyły w różnych formacjach: w piechocie, kawalerii, nawet artylerii, a także w służbie sanitarnej czy wywiadowczej. Poza Wandą Zagórską, o której już wspomniałem tutaj, sławę zyskały także inne członkinie Legii, między innymi Wanda Gertz, która jako 18-latka po obcięciu włosów, udając młodego mężczyznę, zgłosiła się do służby w Legionach Polskich pod nazwiskiem Kazimierz Żuchowicz. W czasie wojny 1919-20 walczyła w szeregach Ochotniczej Legii Kobiet. Pod oficerem Wojska Polskiego była też Janina Łada-Walicka, która brała udział w walkach polsko-ukraińskich o Lwów, natomiast podczas wojny z Armią Czerwoną wykazała się męstwem i poświęceniem, walcząc w szeregach 2. Szwadronu Śmierci rotmistrza, a późniejszego generała Romana Abrahama. No i wreszcie bohaterska sanitariuszka Janina Prus-Niewiadomska, która w 1919 roku oddała życie podczas obrony Lwowa. Warto również wspomnieć o pielęgniarkach Polskiego Białego Krzyża, organizacji powstałej w USA w 1918 roku z inicjatywy Heleny Paderewskiej, żony Ignacego Jana, późniejszego prezydenta Rady Ministrów, które już w kraju opiekowały się rannymi żołnierzami.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.